będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. To październikowy wieczór, w tym październikowy wieczór. I zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany to dyplomacja patriotyczna Ignacego Jana Padarewskiego. Naszym gościem w studiu jest pani doktor Mira Modelska-Krecz, historyk, wykładowca wieloletni, także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a przede wszystkim znana jest jak pani jako tłumacz trzech prezydentów amerykańskich, współpracujących z Polską wtedy w jakiś sposób, prawda? To był taki etap dosyć aktywny życia.
Bardzo ważny okres dla Polski.
I jeszcze pani doktor, no specjalizacja jaka?
Specjalizacja, zrobiłam doktorat w Polskiej Akademii Nauk, teoria organizacji zarządzania i socjologia pracy. Więc moimi promotorami była doktor profesor Kowalewska, profesor Kierzun, profesor Kierzun, Narodowy Bank Polski, Kowalewska.
I potem wykładowca na Georgetown.
Później wykładowca na Georgetown. Także, żeby być tłumaczem kabinowym, tłumaczem rządowym, ja byłam tłumaczem w Narodowym, byłam tłumaczem w Banku Światowym i IMF i w Departamencie Stanu. Trzeba być ekspertem, specjalistą w jakiejś dziedzinie. Także to jest może trochę inaczej jak w Europie, bo w Europie są przeważnie lingwiści, a w Stanach Zjednoczonych
specjaliści bardziej,
specjaliści danej dziedziny.
Też bardzo dobrze, tak, pani jest. Tak. Pani doktor, to będziemy, jeszcze kiedyś będziemy powracać do tych tematów związanych z wyprzedażą Polski i tak dalej, bo też pani uczestniczyła w tym, a dzisiaj się skupiamy na osobie Ignacego Jana Paderewskiego. Jeszcze chcę przywitać pana Zenona Łupinę, dyrektora Centrum Polskiego imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli, który żyje w Brukseli już ponad dobrych ile?
30 lat.
30 lat. No i łączy nas dzisiaj Ignacy Jan Paderewski. Postać wielka, postać, która znana jest w Europie i na całym świecie. Pytamy się, jak znana jest w Polsce. Tak może na początku, pani doktor i panie tutaj dyrektorzy z Zenonie. Ignacy Jan Paderewski, jak średni Polak, statystyczny Polak ma świadomość, kim był Ignacy Jan Paderewski? Jak oceniacie?
Więc ja jestem bardzo wdzięczna telewizji Trwam, ponieważ telewizja Trwam już ma prawda, wielką, świetlaną tradycję podnoszenia tematów, o których wszyscy zapomnieli.
Dziękujemy, więc widzimy telewizję.
I chcę powiedzieć, że Ignacy Jan Paderewski był pierwszym premierem Polski, odrodzonego państwa polskiego i pierwszym ministrem spraw zagranicznych. Ignacy Jan Paderewski jako premier i minister spraw zagranicznych ostatecznie podpisał traktat wersalski. Traktat wersalski, który zreanimował istnienie państwa po 123 latach niewoli.
Czyli co, Polonia się odradza? Polska się odradza, Polonia Restituta był taki też kiedyś film. I mamy te trzy postacie. Wśród nich jest Jan Ignacy Paderewski.
Jan Ignacy Paderewski.
Tak, Roman Dmowski.
Tak, Ignacy Jan Paderewski. I chcę powiedzieć, że no, ja z własnej świadomości forsuję ideę, że zanim osoba, prawda, będzie miała ambicje bycia na jakichś urzędach publicznych, musi dokonać czegoś wielkiego, czegoś dramatycznego. Ponieważ jak mówili już chyba starożytni Grecy, Etruskowie i inni, że nie może być sytuacja, że baran prowadzi stado lwów, tylko lew musi prowadzić stado baranów.
Może i wtedy zwycięstwo.
Właśnie i wtedy zwycięstwo jest zagwarantowane. Więc chcę powiedzieć, że urodził się w 1860 roku, ale już w wieku lat i tragiczne, matka umiera w połogu. I tu jest bardzo taka dramatyczna analogia.
Nie zna matki, prawda?
Tak, nie zna matki, że jego żona również umiera w połogu, zostawiając jego z bardzo mocno niepełnosprawnym synem Alfredem. Także tu jest jak gdyby przykład, że ten krzyż zaprowadził jego na szczyty kariery jako wirtuoza fortepianu, kompozytora. No i ostatecznie w końcu nie było wielu muzyków i kompozytorów, którzy zostali, prawda, tak wielkim mężem stanu. Paderewski w wieku lat 3 otrzymuje nauczyciela, który był nie mniej, nie więcej, tylko absolwentem konserwatorium w Wiedniu. Także ojciec, wykształcenie domowe. W domu otrzymał, prawda, znajomość języka polskiego. Trzeba powiedzieć, że urodził się w zaborze rosyjskim i znajomość języka francuskiego. On swobodnie mówił po polsku, rosyjsku i francusku. wieku lat, prawda, będąc nastoletnim chłopcem. I pierwszym jego tutorem to jest właśnie profesor z Konserwatorium Wiedeńskiego, a drugim jego tutorem jest, zdaje się, nawet kuzyn matki i członek powstania listopadowego. Ojciec brał udział najprawdopodobniej w powstaniu styczniowym. Także tutaj dom, to jest to, co prawda, ojciec dyrektor, telewizja Trwam, Radio Maryja i w ogóle, no, chrześcijański.
I dwór polski kościół, patriotyczny.
Tak, dom, środowisko, tak, środowisko domowe. Że niekoniecznie, on w ogóle nie uczęszczał do szkoły carskiej, on był po prostu poddany temu.
A czy może się pokusić domowego o takie zdanie, że można powiedzieć, on dla dyplomacji, dla polityki, tak dobrze rozumiany, poświęcił swoją karierę.
No, muzyk, oczywiście.
Jeszcze bardziej tym, być sławnym muzykiem, kompozytorem.
Ja studentom Stanów Zjednoczonych tłumaczyłam, że to był presej tamtych czasów, tylko wtedy była inne, prawda,
nie było telewizji, nie było reklam, prawda?
Tak. A Paderewski, ta jego szkoła i, no tu mamy za mało czasu, ale o suchym chlebie i herbacie ze swoim przyjacielem skrzypkiem góreckim jeździli po Rosji, dawali koncerty, no tak jak dzisiaj studenci jeżdżą, prawda, na tak zwane te arbajty, żeby pomóc tuition opłacić i tak dalej. No ale zawsze kończyło się na tym, że ten ojciec wysyłał telegramy, żeby syn mógł powrócić, kontynuować studia.
Czyli tak troszeczkę idziemy szybko, ale to były czasy polskie. Potem możemy powiedzieć, był czas amerykański, prawda? Nie,
tak. Czy no, jeszcze kiedy wyjeżdża. No po pierwsze zdawał do konserwatorium, zdał po pierwszym zagraniu pierwszego utworu, kiedy kończył, z 26 studentów otrzymał najwyższe notowania i jako jedyny student miał tak zwane rzymskie piątki, otrzymał pracę 300 rubli miesięcznie, co była bardzo wysoka pensja, i pracował jako profesor fortepianu dla szkoły żeńskiej. Zakochała się w nim jedna ze studentek, ożenił się i właśnie ta kontynuował pracę w konserwatorium warszawskim, które zostało założone w, no, taki zbieg okoliczności, w dniu jego urodzin, w 1860 roku przez Apolinarego Kąckiego. Ale chcę powiedzieć, że najwybitniejszym wtedy nauczycielem fortepianu był Polak w Wiedniu i ostatecznie po rozmowie czy po spotkaniu z najwybitniejszym wówczas wirtuozem fortepianu, Rubinsteinem, który był pianistą z Rosji, prawda, Imperium Rosyjskiego, no i po tym spotkaniu został zainspirowany, że powinien, że ma szansę zostania wirtuozem. Bo wirtuoz w tamtym pojęciu, no to był jeden na świecie. I tu jeszcze jest taki piękna etyka, że jeden wielki wirtuoz przepowiada tą szansę drugiemu.
Tak.
Czyli nie trzymam coś dla siebie,
tak,
nie zazdroszczę, a się tym dzielę. I to jest bardzo była piękna, właśnie taka wielko...
Czyli zostawmy może biografię już na momencik. Tutaj do pana dyrektora się chcę zwrócić, dyrektora Centrum Polskiego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Gdzie tkwi clue dyplomacji Ignacego Paderewskiego? Gdzie to jest, gdzie jego, jak ta dyplomacja wyglądała? Co to było? Może to opiszmy.
Ignacy Jan Paderewski to człowiek, który mówił, że talent to jest tylko kilka procent, a reszta to ciężka praca. I to był człowiek, to był artysta, to był polityk, który służył w dyplomacji. Nie pracował, który nie zarabiał pieniędzy w dyplomacji, tylko który wydawał swój majątek na służenie narodowi albo służeniu ludzkości.
Ale przykłady, na przykład był co? Był koncert, pięknie zagrał koncert, tak, i powiedział, słuchajcie, istnieje taki kraj, który nie ma wolności, niepodległości, tak, ale jest, Polska. Ja jestem Polakiem. Takie coś było, tak?
Tak było. Zawsze po koncercie stawał, oparty o fortepian i wygłaszał, bo wtedy jeszcze Polska była pod zaborami. I pamiętajmy, że kiedy on wkracza na scenę Stanów Zjednoczonych po bezapelacyjnych sukcesach w Europie, to on woził swój fortepian z Steinwaya, to wtedy była wojna fortepianów, i stawał i wygłaszał przemówienie na temat sprawy polskiej. A ponieważ po pierwszej wojnie światowej, czy w czasie pierwszej wojny światowej były, to była wojna pozycyjna, która kieryszowała kraj w sposób tragiczny, bo na przykład nawet w mojej własnej rodzinie rzeka Wilejka rozdzielała. Jeden syn był w mundurze carskim, drugi syn był w mundurze pruskim, a matka się modliła, żeby brat nie zastrzelił brata. Po raz pierwszy było użycie gazów bojowych i to były również czasy epidemii hiszpanki. Także my sobie dzisiaj mamy bardzo małą taką świadomość na temat tych czasów. I on razem z Henrykiem Sienkiewiczem założyli Komitet Pomocy Ofiarom I Wojny Światowej. I ten Komitet Pomocy nazywał się Polish American Relief Organization, Victims Relief Organization, i on dał w sumie ponoć 5 tysięcy koncertów. I fantastyczne, absolutnie fantastyczne fundusze z tych koncertów przeznaczał na tą pomoc. I teraz te wszystkie dzieci biedne trafiały, tych sieroty, tych, prawda, wojskowych, trafiały do przytułków, które były głównie prowadzone przez siostry, ale przecież siostry nie miały skąd wziąć funduszy. I to przychodziło. Więc ze Stanów Zjednoczonych. I to było przepiękne zachowanie Polonii. I tutaj dam taki przykład, że kiedy zbierał fundusze w San Francisco, to z jednego koncertu i tych funduszy zebrał 15 tysięcy, a w Chicago 43, bo to była reakcja, prawda, Polonii. Ale też chcę powiedzieć, że ci robotnicy, którzy przyjeżdżali dla poprawienia swojej, prawda, pozycji życiowej z różnych zaborów, zarabiali w średnim 10 dolarów, z czego 3 oddawali na kościół. I na przykład w takim Chicago Polacy zbudowali 80 kościołów, w tym kilka bazylik.
No właśnie, ale to jeszcze wracając do pana Ignacego Paderewskiego, wielki Polak, ale oprócz tego, że działalność dla sierot, to mamy dyplomację, mamy znajomość z prezydentem, tak. Prawda, który...
Tak, tak. Więc najpierw Teodorem, prawda, Rooseveltem, a później z Wilsonem. I właściwie...
No i też konferencje paryskie, panie doktorze.
No właśnie, to jest kilka taki słów. Przykład, aby nasi dyplomaci brali jakiś z Paderewskiego model dyplomaty. Dyplomata, żeby był skuteczny, musi mieć jakiś autorytet. I na przykład, gdy Paderewski stał się dla prezydenta Wilsona ogromnym autorytetem, to on mógł w czasie, kiedy była sprawa Polski na arenie międzynarodowej do wygrania, to tylko Paderewski mógł wytłumaczyć, mógł swoim autorytetem przekazać prezydentowi Wilsonowi temat Polski. Kiedy rozmawiał z prezydentem Wilsonem, to w pewnym momencie, kiedy Paderewski pokazywał prezydentowi Wilsonowi mapę, to prezydent mówi, to co, ta Polska to cała Europa? Ale to prezydent Wilson przyjechał na konferencję wersalską z punktem Wolna Polska. Tak. Tylko czyli... dlatego, że Paderewski miał taki autorytet u prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Czyli Paderewski był głosem, którego się słuchano.
Tak, Paderewski był naturalnym po koncertach, prawda, bo to nie Paderewski zabiegał o koncerty w Białym Domu, to Biały Dom zabiegał, ażeby Paderewski koncertował. No akurat żona Wilsona bardzo doceniała, prawda, ten geniusz Paderewskiego. I po pierwszym koncercie odbył rozmowę, długą rozmowę z prezydentem i chcę powiedzieć, że był tak jak w pianistyce, miał ten naturalne poczucie dźwięku genialne, tak w polityce był wielkim mężem stanu. Po bardzo poważne przemówienia, szkoda, że nie mam czasu, nie mogę ich zacytować, pisał sam i po przeczytaniu ich 3 razy znał na pamięć. Także to na pewno był geniusz. I ostatecznie w 1916 roku, w listopadzie, to prawda, były czasy już zakończenia, prawda, pierwsza wojna dochodziła do końca, no i nastąpiła tak zwana przeorganizowanie polityczne świata, no i granic oczywiście. I Paderewski w sposób naturalny został uznany przywódcą państwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji, na Zachodzie, ale nie dlatego, że ktoś go naznaczył, czyli to nie było z naznaczenia, to było w sposób naturalny, rozumiem, oddanie setek koncertów. Paderewski przyjechał w Stany Zjednoczone z północy na południe, ze wschodu na zachód i vice versa. Paderewski doskonale poznał ten kraj i to było bardzo ciekawe, że Paderewski nie wierzył i miał bardzo dużą rezerwę do orientacji tak zwanej pruskiej, do orientacji tak zwanej ruskiej, i on był nadzwyczajnie współczesny, bo uważał, że właśnie racja stanu Polski jest ze Stanami Zjednoczonymi, które było wschodzącą superpower, gdzie tysiące Polaków znajdowało warunki dla swojego życia, i to była właśnie Paderewski ostatecznie został, otrzymał audiencję u Wilsona. Wilson zorganizował spotkanie ze wszystkimi senatorami i w sposób naturalny uznano, że Paderewski za granicą jest przywódcą, a jednocześnie Dmowski, tak, oczywiście rozgłos i pieniądze.
Wilsona, tak, prawda, mówiący, tak, że tak, istotnym jest, by powstało państwo suwerenność, polskie, czyli teraz wygrał na fortepianie, mówi się, Polskę,
tak,
prawda?
Tak, grając, można tak powiedzieć.
Pięknie muzykę. Tak. No też ktoś nam może za chwilę powiedzieć, będą telefony, że należał do masonerii. Jest też taki epizod.
Nie, ja nigdy się nie spotkałam z tym.
Spotkałem taką informację, ale tak, wiem, że ta masoneria była inna, bo on nawet w testamencie, go przeczytamy, może mówił o Panu Bogu, odnosił się do religii.
No, ja bym to spitowała w ten sposób. Uważam, że Paderewski był zbyt inteligentny na bycie masonem.
No, ja spotkałem taką, więc może ktoś nam pomoże, tak, ze słuchaczy.
No właśnie.
Czy to prawda, czy nie. Tak, w każdym razie taki epizod był też. Natomiast tutaj mamy 13 punkt wystąpienia Wilsona, że musi powstać państwo polskie.
Tak,
i Europa już, tutaj mówię, Europa z tym się liczy, ale są jeszcze konferencje, na którym on przebywa z panem Dmowskim, prawda?
Tak.
I dyskutują.
Tak, i powstaje tak zwany, prawda, narodowo-demokratyczny komitet, Komitet Narodowo-Demokratyczny, kiedy ze strony politycznej prezesem tego komitetu jest Dmowski, a Paderewski jest członkiem.
To było przed przybyciem do Poznania, czy po? Bo jest przybycie do Poznania.
Tak, jest przybycie do Poznania.
Powstanie Wielkopolskie.
Powstanie Wielkopolskie to było chyba przed.
Jedyne wygrane
powstanie. Tak, tak, to było przed. Mhm. I przybywają, prawda, tam, no, w tym czasie w Poznaniu.
Tak, bo rok 1919 jest ten rząd zgody narodowej.
Tak.
Gdzie jest
rząd zgody narodowej. I tu jeszcze na marginesie chciałabym powiedzieć, no, do Poznania przybywa również generał Dowbor-Muśnicki i on organizuje armię. To przybywają Polacy z Rosji. Także oni też, ale też jeszcze chcę tu wspomnieć, no to jest właściwie bardzo trudno mówić, bo jest takie bogactwo tych faktów, że właściwie nie wiadomo, co wybierać.
A nasza audycja właśnie zmierza do tego, żeby zachęcić jeszcze do czytania życiorysu Ignacego Jana Paderewskiego, żeby powiedzieć, że warto o tym człowieku pamiętać, prawda, nagłaśniać jego działalność, znaczenie. No niestety bijemy się w piersi jako państwo, że mało na ten temat.
No więc ja uważam, że jeżeli w odrodzonym państwie polskim mało wiemy na temat premiera i pierwszego ministra spraw zagranicznych, który podpisał traktat wersalski, no to nie chcę tego skomentować, ale to źle świadczy o nas jako narodzie.
Mi się wydaje, że przed nami są czas zmian bardzo dużych, więc będzie też okazja, żeby tą politykę historyczną także
uzupełnić w podręcznikach, tą wiedzę.
Podręcznikach, no i żeby też, nie ukrywam, wesprzeć takie inicjatywy jak przeróżne centra.
Tak.
Tym bardziej Centrum Polski. Właśnie. Pan Zenon Łupina nie jest tu przez przypadek, tylko po prostu chce opowiedzieć o tym, że takie centrum powstało. Pan je po prostu powołał, tak? Jak to było?
To już prawie 20 lat temu. Jestem w Belgii ponad 30 lat i zorientowałem się, będąc w różnych środowiskach belgijskich, międzynarodowych, że o Polsce mało ci ludzie wiedzą. Więc była taka okazja, aby zorganizować Ośrodek Polski i w 1997 roku
powstał. A skąd taka inicjatywa, że akurat imieniem Jana Ignacego Jana Paderewskiego? Czy on się wpisał w belgijskie klimaty polskie? Czy...
W rocznicę, 70. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego oczywiście już wcześniej mieliśmy na przykład koncerty Marka Drewnowskiego na fortepian, na reperację fortepianu, na którym grał Paderewski w Brukseli. Paderewski był związany z Brukselą od samego początku, tak jak prawie z każdą stolicą europejską. I grał na Dworze Królewskim koncerty i był odznaczony najwyższym odznaczeniem belgijskim przez króla belgijskiego. Dlatego wybrałem imię Ignacego Jana Paderewskiego, bo już wtedy myślałem, że jednak musimy mieć kogoś, kto, z kogo możemy brać przykład. Przykład współpracy tak dwóch różnych charakterów, skrajnych prawie, Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, to jest obraz, gdzie powinniśmy się uczyć od takich postaw. W dzisiejszych czasach, dzisiejsi politycy, dzisiejsi dyplomaci, jak możemy się uczyć postawy w jedynym słusznym celu ojczyzny.
I liczymy, czy wy liczycie też na pomoc teraz państwa też, prawda? Czy MSZ-u,
znaczy,
czy...
trwamy już...
Sympatię bardziej.
Trwamy już 19 lat, przetrwaliśmy różne rządy, różnych ambasadorów. I w tej chwili, w czasie dobrej zmiany, myślimy, mamy nadzieję, że zostaniemy zauważeni bardziej przez władze oficjalne, dlatego że do tej pory jest to instytucja niezależna i jedyne miejsce w Brukseli, gdzie pan, gdzie ojciec może znaleźć portret świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a również w każdym prawie pomieszczeniu krzyż. My chcemy świadczyć i promować i mówić o naszej kulturze narodowej, o naszej kulturze chrześcijańskiej narodowej. Jest to bardzo ciężka rzecz i rola w dzisiejszych czasach, dlatego że jesteśmy w centrum, bym powiedział, działalności diabła. Jesteśmy w Brukseli. I musimy złączyć nasze siły, aby...
Czyli taką osobą łączącą na pewno jest Ignacy Jan Paderewski, nie ma wątpliwości. A więc świetny dyplomata, mąż stanu,
tak.
Oddany niepodległości, tak. Co jeszcze
tak.
Można powiedzieć?
No i można powiedzieć w ogóle, filantrop. Że bardzo, bardzo, no filantrop niewyobrażalny, takiego prawda nie było, filantropa.
No i to, że działał do końca życia, nie tak, że niepodległość i... Stop, tylko dalej jeszcze...
Działa do końca życia, ale tu są bardzo ważne dwa momenty.
Bardzo proszę.
Że właśnie Piłsudski, tak jak tutaj wspomniał pan Zenon, to były różne osobowości. No jeden był żołnierzem, a drugi był pianistą, także różne talenty, różne osobowości i tak dalej. Ale co ich łączyło? Ta ojczyzna ich cementowała. I dzisiaj jesteśmy w takiej samej sytuacji. Zmierzamy do celu. Każdy chce silnej Polski, tak? Tylko wtedy oni chcieli silnej Polski, oni chcieli odrodzonej Polski. Dlatego akceptowali swoje różnice na rzecz dobra ojczyzny, słusznego celu. I chcę powiedzieć, że nie było czegoś takiego, bo dzisiaj nasi dziwni adwersarze, niedouczeni, mówią, jakoby się tak bardzo nienawidzili. To jest absolutnie nieprawda. Bo
Polska podzielona i to tak, ten podział czyli tak, jeden
tak,
człowiek, prawda,
tak,
polityk.
To było nieprawda, dlatego, tak. Bo Paderewski, kiedy został prawda, premierem, powołał Piłsudskiego jako naczelnego wodza i marszałka.
I oddał mu właściwie władzę. Tak
no i
powiedzieć.
Oddał mu władzę. Także było też Dmowski i Piłsudski. Nie, no, jest rzeczywiście tak, że Piłsudski ożenił się z narzeczoną Dmowskiego. No toż dziwne, że właśnie dwóch...
Panowie nie przepadali za sobą, ale w kwestiach...
Panowie nie w kwestiach narodowych byli absolutnie solidarni, bardzo się szanowali. Moja babcia, która no w jaki sposób miała, prawda, była nawet spokrewniona z rodziną Piłsudskich, powtarzała: Munia, jak będziesz duża, pamiętaj, oni się bardzo szanowali. Także oni się bardzo szanowali do końca. Mieli inne koncepcje, ale to jest coś zupełnie innego, jeżeli
i dzisiaj w tym samym celu podziwiać, mamy inne czytać, koncepcje. Prawda, ten, te obydwa testamenty,
no może nawet polski Sejm powinien brać wzór, prawda, z tej ogromnej taktowności wielkiego, i dlatego nazywam to dyplomacją patriotyczną. No jakie wielkie, Paderewskiego słuchał na przykład Prus. Paderewski założył pierwsze, no finansował, Paderewski sfinansował filharmonię, Paderewski sfinansował pomnik grunwaldzki, to było za 300 tysięcy franków, to była niewyobrażalna suma pieniędzy na tamte czasy. Ale to jest jeszcze nic, Paderewski finansował armię, której dowódcą został Haller, słynni Hallerczycy, żołnierzami czy, prawda, no, wojskowymi byli synowie tych emigrantów, którzy w poszukiwaniu chleba znaleźli się czy to w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Szwajcarii. I armia ta powstawała właśnie, miała być armią, a ostateczną ambicją było, że miała to być armia 100-tysięczna. No nie wypełniają dzisiaj polska armia 80-tysięczna.
Mamy pewien problem, pani doktor i panie zadanie, bo całego programu nie poświęcimy, bo jest po prostu za krótki tej wielkiej postaci. Natomiast możemy się skupić na tej dyplomacji patriotycznej i uczulenie na tym, żeby właśnie pamiętać o wielkich postaciach. Nie tylko budować pomniki, ale szukać tych cech, które no, będą tworzyły tutaj pamięć historyczną bardzo ważną. Więc po przerwie muzycznej za chwilę będą telefony od naszych telewizów. I zapraszam, żebyśmy rozmawiali na temat właśnie tych właśnie wielkich ludzi, na przykładzie Jana Paderewskiego i jak o nich pamiętać, prawda, jak, znaczy o nich, pamiętać to, co oni włożyli, jeśli chodzi o życie tutaj Polski, więc do tego zachęcamy. Też mam fragment tutaj testamentu Ignacego Jana Paderewskiego, ale to może pod koniec naszej audycji, a teraz już zaprośmy naszych telewidzów do audycji. Telefony dla Polski Północnej 657-0011. 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014. Przypomnę, rozmawiamy, dyplomacja patriotyczna Ignacego Jana Paderewskiego. Nasi goście, pani dr Mira Modelska-Krecz, historyk, i pan Zenon Łupina, dyrektor Centrum Polskiego imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli. Po przerwie utworze muzycznym, myślę, czekamy już na telefony od państwa.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko, nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą wysoko nad głową, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania. Przez
Proszę Państwa, i rozmawiamy, odbieramy telefony. Mamy pierwszy telefon do naszej audycji. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam ogromnie podziękować w ogóle, że taki program
jest. A kto mówi i skąd jeszcze, jeśli można?
Melania Świętokrzyskie.
Pani Melania Świętokrzyskie, tak.
Pozdrawiam z całego serca gości, którzy są, można powiedzieć, poza granicami kraju, ale to Polskę kochają, tak jak Ignacy Jan Paderewski. Zawsze. Ja byłam 3 lata temu, byłam w Doylestown, i na popiersiu właśnie Ignacego Jana Paderewskiego zobaczyłam jego, to znaczy to były jego słowa. Może przeczytam. Święta sprawa ojczyzny nas wzywa, by przyszły ład, jaki zapanuje na świecie, opierał się nie na gwałcie i sile, lecz na zasadach nauki Chrystusa, na sprawiedliwości i na zgodnym współżyciu wielkiej rodziny wolnych narodów. Proszę, to ja stałam przy tym popiersiu, to po prostu płakałam i zachwycałam się tym przepięknym bogactwem tych słów kochających ojczyznę, kochających
tego
Boga.
I
tego właściwie w Polsce nam potrzeba, bo ten siermiężny język już wszedł właściwie w każdą dziedzinę życia. I z całego serca proszę o, żeby były podręczniki jakieś, czy, ale pisane po prostu w Ameryce przez Polaków tam. Bo to, co szukałam tutaj w Polsce, to po prostu ten język był po prostu...
Rozumiemy, pani Melaniu.
Nie oddawał tego, co, tego piękna, które nosił Ignacy Jan Paderewski w sobie.
Oczywiście.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję za ten program.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście telefon z Polski, ale czekamy też telefony z zagranicy szczególnie.
No może można by skomentować. Bardzo dziękujemy pani Melanii. Doylestown to jest polska Częstochowa i tam oczywiście są popiersia tych bardzo wybitnych Polaków. No oczywiście nie mogło zabraknąć Paderewskiego i on był par excellence estetą. I tym wspaniałym to łączyło się z jego zachowaniem, z jego
pamiętamy pana we fraku.
Tak. I język. Także to jednocześnie, prawda, bo pani tu podkreśliła fakt jego nadzwyczajnego języka. Ja właśnie mówiłam, że kiedy w tej działalności, prawda, bycia męża stanu, to jest strasznie trudno. No wyobraźcie sobie, dla kompozytora i pianisty pisać polityczne przemówienia, a jednak on z tym sobie dał radę. Bo myślę, że to jest właśnie, to jest ten zew duszy, to, co wynikało z jego, wychowania domowego, z jego strasznie ciężkiej pracy, jako pianisty przede wszystkim, który rozsławiał, no też jest autorem opery Monroe, która była grana, prawda, w Nowym Jorku. I to jest też bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że może właśnie Polacy z Polonii powinni się włączyć w pisanie pewnych rozdziałów podręczników historii. A dlaczegoż by nie? Prawda? Mamy Muzeum Polskie w Chicago i siostra Paderewskiego przekazała całe bogactwo didaskaliów i pamiątek po Paderewskim, łącznie z fortepianem i manuskryptami. I do niedawna czekaliśmy, bo z dachu kapało na manuskrypty Paderewskiego, no bo rząd jakoś nie wykazywał tego zainteresowania, ale i do tej pory to nie rząd odnowił dach, ten dziurawy dach, gdzie kapało na manuskrypty, tylko jeden, tak, dotacja, zmarł pewna osoba, która przekazała bardzo znaczną dotację na Muzeum
Paderewskich.
Na Muzeum Polskie w Chicago. Tak.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Chciałem do audycji odnośnie Jana Paderewskiego i chciałem powiedzieć, że obejrzałem dzisiaj transmisję z Jasnej Góry. Tak, tak duża liczba osób, która przybyła na Jasną Górę, no jest imponująca, ale chciałem inny wątek poruszyć. Ten patriotyzm, który przejawiała ta wielka trójka ludzi z 20 lat, właściwie z początku XX wieku, ludzi, którzy zapragnęli wyzwolić wreszcie Polskę i milionom ludzi, którzy cierpieli tak długo w niewoli, trzech zaborców. Dzisiaj na Jasnej Górze pomyślałem sobie tak, że te wszystkie osoby, które wyszły na Warszawę w tych czarnych bluzkach, pokazując nam, że nie powinniśmy się odradzać, że nie powinniśmy życia szanować, może według nich także wolności, nie może by chciały także iść na kościoły w Polsce i różne rzeczy wyprawiać tutaj w naszej ojczyźnie. Nie rozumiem tego, że Ignacy Jan Paderewski, ktoś tak wielki, który musiał być na zewnątrz, nie mógł. Tutaj najprawdopodobniej był aresztowany, kto wie co by było, no ale to nie możemy przypuszczać. W każdym razie dzisiaj Madzia Buczek udowodniła mi rzecz jedną, że nikt inny, ale dzieci podobne, dziś pani Magda jest dorosłą osobą, wykształconą zresztą, pokazała całemu światu, że kryzys zdrowia pokonała, słabości swoje pokonała, mama ją kocha bardzo, cała rodzina ją kocha, ale przecież dzieci ją kochają. Przecież trzeba szanować życie. To jest nieważne, komu czego brakuje. Ważne jest to, że to przyjście na świat, tym przyjściem na świat takie osoby jak Magda Buczek wykazała, że należy wszystko zrobić, żeby poprzeć te słowa, które powiedział Jarosław Kaczyński, którego przytulam do serduszka. No i dziękuję mu za to, dziękuję, bo rzeczywiście trzeba dzieci, które umrą albo co gorsza, no dramat rodziców, który nastąpi w takiej sytuacji, kiedy dziecko się nie urodzi albo się urodzi martwe, to należy oddać te dzieci rodzicom, a następnie pochować.
Panie Witoldzie, dziękujemy bardzo, bo to jest temat też bardzo ważny, chociaż żyjemy tu i teraz i żyjemy tymi sprawami także patriotycznymi i życiem ludzkim. To też jest cecha wielkich ludzi, prawda, którzy szanują życie od narodzenia do śmierci, poczęcia do śmierci.
Tak.
I pan Jan Ignacy Paderewski też ten krzyż nosy.
Nieuszno jaki, przecież jego matka umiera w czasie urodzin, zaraz po tak zwanej gorączce połogowej i jego żona umiera zaraz po narodzeniu syna, a syn miał właśnie bardzo ciężką, no cały czas był na wózku inwalidzkim, także był bardzo ciężko doświadczonym kaleką. I wyobraźcie sobie Państwo, że właśnie te trzy krzyże, a Paderewski to był jedyny jego syn i Paderewski jego bardzo kochał. Ale co do właśnie tych pań w tych ciemnych strojach, to ja myślę, że te kobiety zostały zmanipulowane. Dlatego, bo jeżeli by każda z tych pań zobaczyła film, na czym polega, prawda, to tak zwana aborcja, łyżeczkowanie, kiedy kobieta zezwala, że tą łyżeczką, prawda, z tą prześwitem,
tak? Się broni.
Tak, i to dziecko się broni. I teraz to jest łyżeczkowane, to jest tak, jakbyśmy cieli galaretę czy dżem. I teraz tu jest odcięty nosek, oczko, uszko, rączki. No nie uwierzę, że byłaby taka kobieta na świecie, która mogłaby to znieść. A jeżeli tak, to już jest patologia. Także
chyba, że ktoś to zrobił i ma ogromne wyrzuty, ale to też jest przecież wyrzuty.
No, jeżeli zrobił i ma wyrzuty, my, kobiety polskie, w czasie, prawda, PRL-u, ja pamiętam, że było u nas tak zwane uświadomienie seksualne. Przez 2 tygodnie przychodziła do nas pani doktor. Ta pani doktor, miałam wtedy 14 lat, zapytała, czy przeżyłyście rwanie zęba i kto? No, proszę podnieść rękę. Podniosłam. No i również koleżanki. Ona mówi, słuchajcie, aborcja to jest dużo mniej jak rwanie zęba. No jeżeli 14-letniej dziewczynce mówi się takie nonsensy, to później, prawda, no ona jest już rozbrojona. I teraz tu jest wielki wkład Telewizji Trwam, Radiu Maryja, naszemu dziennikowi. Właściwie ojciec dyrektor w ramach polskiego, czy w środowisku polskiego episkopatu zaczął tą krucjatę. Ja jestem po powrocie z Rzymu. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli te panie w tych czarnych strojach tam chodzą, to niech nigdy nie pojadą do Rzymu.
No już tego nie nagłaśniajmy, bo to rzeczywiście dla Polski jest, prawda?
No wstydliwy temat.
Żeby tylko się ta sprawa nie rozlewała dalej.
Ale myślę, jestem głęboko przekonana, że kobiety te są zmanipulowane i jest to rezultat polityzacji
ktoś
wiedzy
pracuje,
biologicznej.
Ktoś jakoś daje nawet pieniądze, prawda, żeby to...
Tak, oczywiście.
Polskę w ten sposób...
Tak, i to jest absolutnie wstyd, ale my mamy ambicje bycia liderem w Europie i my mamy ambicje szerzenia cywilizacji życia i miłości, a nie cywilizacji śmierci.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, witamy, kogo?
Halo?
Halo, proszę bardzo.
Z tej strony Jolanta z Niemiec.
Jolanta z
Niemiec. Mówimy o patriotyzmie, tak. To bardzo bym chciała, żeby zwrócono uwagę na naukę języka polskiego w szkołach, na rozmowy w telewizji, żeby nie używano języka, że tak powiem, chińskiego, no bo trudno nazwać brzydki język polskim językiem, ale teraz to jest komodne. A jeszcze jedna rzecz, że Polacy, to znaczy uczyć dzieci od razu dobrze polskiego języka, a nie jakiegoś tam nara i inne takie skróty myślowe. A po drugie, Polacy wyjeżdżający za granicę, ja teraz ostatnio właśnie trochę jeżdżę, to widzę, że Polacy wstydzą się własnego języka, kryją się z własnym językiem, nie przyznają się, że są Polakami. Więc tutaj chyba z tym patriotyzmem to u nas jest niezbyt dobrze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani Jolanto. Szczęść Boże. Chociaż mówię, zawsze jednak nie ogólniajmy i w rzeczach dobrych i negatywnych.
Ale też, to bo, bardzo ciekawy głos,
są przypadki,
ponieważ... Tak. Co grał Paderewski? On grał Chopina. I ta polskość wyraża się między innymi w języku, tylko granie Chopina to jest język, polski w języku muzyki. A to, co pani bardzo słusznie podkreśliła, że trzeba, język polski jest piękny, ma cudowną poezję, ma cudowną literaturę, pokazuje tą ogromną, szeroką, bezgraniczną słowiańską duszę. I takim przecudownym przykładem właśnie tego języka polskiego w pianistyce, przecież twórczość kompozycji Chopina, to jest ta słowiańska dusza, to jest ta polska dusza, to jest ten język muzyki. Tylko prawda, w sztuce mamy różne języki. Język ten werbalny, pisany i język muzyczny, rzeźby i tak dalej. Także to bardzo słuszna uwaga, że powinniśmy prowadzić do podwyższania kultury językowej.
Szkoła, dom, środowisko. To nie jest tak, że ktoś brzydko mówi, bo się nauczył gdzie? Gdzieś się nauczył.
A jeżeli wrócimy do tej dyplomacji i do naszych dyplomatów z wczoraj, z dzisiaj, to właśnie to jest tragedia. My dzisiaj, ja żyję w mieście, gdzie mamy 3 placówki dyplomatyczne polskie. Ja się codziennie stykam z tymi ludźmi. Ci ludzie nie potrafią mówić jednym językiem. Na przykład jeżeli mówią po angielsku, to wtrącają jakieś inne języki w ten angielski. Jeżeli mówią po polsku, to wtrącają różnego rodzaju słowa angielskie czy francuskie. Ja znałem takiego wspaniałego drucha Dulaka, z którym pracowałem w harcerstwie w Belgii. I ten człowiek znał 7 języków, nigdy nie mieszał żadnego języka.
No, bo to się mówi, że ktoś zna 7 języków, ale w żadnym nie ma nic ciekawego do powiedzenia, prawda? To świadczy, że
no właśnie, ludowe przysłowie mówi, że Jan nie może znać tego, czego się Jasiu nie naumiał. Właśnie, także bardzo często osoby, które wyjeżdżają z Polski, mają bardzo niski poziom kultury domowej, lingwistycznej, każdej. No i oczywiście wtedy ten brak w kulturze rodzimej wypełniają jakimiś półsłówkami. Ale i w tamtej kulturze niewiele znaczą i w swojej rodzimej niewiele znaczą, bo zwykle osoby, ja wykładałam przez lata w języku angielskim, a nie czują Państwo żadnego akcentu w moim języku. A chcę jeszcze powiedzieć, że Brzeziński mówi bez akcentu. I mówi absolutnie, idealnie po polsku, bez akcentu, tak jak mówię ja. Także jak mówię po polsku, mówię po polsku, jak mówię po rosyjsku, mówię po rosyjsku, jak mówię po angielsku, to mówię po angielsku.
Stara szkoła,
to bardzo słuszna uwaga.
I sztafeta pokoleń też, prawda? Przekazywanie tych wartości to jest bardzo ważne. Tak. Zresztą taki był dom Jana Ignacego Paderewskiego. Wróćmy do tych innych domów, wielkich ludzi. Tak. Więc tradycja powstania... I potem też tradycja powstania jednego i drugiego, bo tam się przejawia listopadowe i styczniowe. Tak?
I listopadowe i styczniowe, bardzo słusznie ojciec.
No, szczególnie to styczniowe też wchodzi bardzo mocno, bo...
Ojciec.
Tak, no i pewnie wujkowie, sąsiedzi opowiadali, tak, jak to było w 1860. Tak.
Z tego powiatu zgłosiło się do generała Różyckiego 100 jeźdźców, wśród których był właśnie ojciec Paderewskiego, i został uwięziony przez carat, przez rok i został zwolniony na ingerencję chłopów ukraińskich. Bardzo ciekawe, bo był bardzo dobrym człowiekiem i gospodarzem.
Jeżeli mamy telefon, to bardzo prosimy. Halo, halo. Ktoś czeka cierpliwie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze, kto
mówi
z nami
Andrzej
jest?
W sprawie Warszawy.
Pan Andrzej, kłaniam się.
Pytanie do pani doktor Miry, ale przedtem uwaga, która sądziłem, że nie powstanie. Rozmowa jest o Paderewskim poprzez kulturę języka i aborcję, prawda? No tak jakoś się ten Paderewski zagubił, a uważam, że jest to postać, którą nie docenia się no, w zasadzie w żadnych podręcznikach.
No właśnie, ale tak to bywa na żywo w rozmowach, panie Andrzeju, że ktoś coś powie, już nas troszeczkę ten nurt...
No nie, to ja rozumiem oczywiście, ale tak jest. Ale pytanie do pani doktor takie jest. Ponieważ pani doktor na pewno zna całą kampanię przeciwko Paderewskiemu, jaką w Ameryce stosowali no, rozmaici ludzie, którzy też pisali prawda, listy do Clemenceau, do premiera Anglii, sprzeciwiające się powstawaniu Polski, prawda, która Polska to uosabiać się miała no, z czymś prawda, bardzo niedobrym. I w związku z tym zasługa Paderewskiego, że jednak mimo te akcje, przecież były bojkoty jego koncertów, prawda, że on przeznacza te pieniądze na, no wszystko jedno, prawda, w każdym razie na cele bardzo niedobre, że jednak prezydent Wilson posłuchał Paderewskiego, to jest wyjątkowa zasługa właśnie jego możliwości przekonywania, umiejętności przekonywania. A to, co pani doktor była łaskawa powiedzieć o tym, że my jako naród prawda, nie potrafiliśmy docenić, to być może, że to, że my nie potrafimy docenić Paderewskiego jest ciągiem dalszym tej kampanii, która zaczęła się jeszcze w Stanach przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ciekaw jestem, co pani doktor powie na to. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.
Tak, bardzo ciekawa opinia. No niewątpliwie jest tam dużo prawda, racji. Także dziękuję panu bardzo za to pytanie. No oczywiście Paderewski wystąpił przeciwko dwóm wielkim imperiom, właśnie nad trzem, prawda? Bo intencja zbudowania ponownie państwa polskiego to była walka z Imperium Rosyjskim, z Imperium Pruskim, no i po części nawet Imperium, prawda, Austro-Węgierskim. Także tu chcę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest i tutaj pan Zenon robił pewne badania. Otóż w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę do końca nie wiemy szczegółów jego śmierci. Rzeczywiście przemawiał już jako 80-paroletni senior, przemawiał do weteranów, bo tu chodziło o w II wojnie światowej.
Był na czele Rady Narodowej.
Był na czele Rady Narodowej, tak, rządu emigracyjnego. Ostatni raz spotkali się
parlamentu.
Ostatni raz spotkali się z nim na emigracji generał Sikorski. i przeprowadzili rozmowę na Florydzie i muszę powiedzieć no, takie smutne rzeczy, bo są różnego rodzaju podejrzenia. Mianowicie, że po tym przyjęciu, kiedy on jako 84 czy 3-letni
no
starzec, tak, podano mu co jest w amerykańskim stylu, to jest normalne w Ameryce, podano mu, miał zapalenie oskrzeli, poświęcił się, przemawiał do weteranów, podano mu herbatę z lodem, która spowodowała zapalenie płuc i śmierć 29 czerwca.
Czyli zimną herbatę, tak?
Zimną herbatę, herbatę z lodem. I osoba chora na zapalenie oskrzeli nie powinna, i teraz, no, są podejrzenia, że to było zrobione specjalnie. Teraz on miał osobę, która pod koniec życia, i tutaj nawet powiedziałabym, że różne starsze osoby mogą też z tego wyprowadzać właśnie wnioski, był niejaki jego opiekun, strakar, czy właściwie adwokat, i on odegrał rolę, pod którą się stawia pod znakiem zapytania, ale tu musielibyśmy przejść, prawda, już do szczegółów i myślę, że to byłoby za trudne.
Tak, tak,
ale
bo to już mamy...
Pan ja może jeszcze... Zenon może nam właśnie pewnie doda coś bardzo ważnego.
Ja dziękuję bardzo panu, że poruszył ten temat walki z Paderewskim, dlatego, że ta walka nie skończyła się z jego śmiercią i bardzo mocno walczono z jego postawą, z jego pamięcią. Nawet cały majątek Paderewskiego został zmarnowany.
Tak jest. Mamy telefon, bardzo prosimy, ktoś czeka. Tak, telewizja trwa, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Serdecznie wszystkich. Moja wypowiedź będzie bardzo krótka, bo nie chcę blokować.
A kto mówi?
Bo inni też zechcą się podzielić.
A kto mówi?
Mądrzejszymi sprawami. Ja chciałabym skupić się na patriotyzmie, nie tyle Paderewskim, co w ogóle patriotyzmie. I mogę tylko powiedzieć, że dziękuję za tą audycję. Jest ona w tym dniu, kiedy my przepraszamy Boga za nasze grzechy, przepraszamy za grzechy w ojczyźnie. Piękny dzień, piękny, wspaniały dzień, ale piękna też telewizja Trwam. I ja tylko mogę w tej chwili podziękować ojcom redemptorystom poprzez ojca założyciela za stworzenie tej telewizji, bo to dzięki niej powstała odnowa w Polsce. Dzięki niej chciałam pozdrowić naszego prezydenta Dudę, bardzo go kocham i modlę się za nich, za rząd cały, Skrzydło na czele, ale szczególnie serdecznie chcę podziękować panu prezesowi Kaczyńskiemu, że usunął się w cień, że jest tym sercem, tym mózgiem. My wszyscy o tym wiemy, ale dziękuję mu serdecznie za to, że usunął się w cień i niech dzieło Boże rozwija się, niech patriotyzm wzrasta w naszym kraju. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy pani Stanisławo, szczególnie, że to jest telefon z Kanady, więc to też taki znak łączności. Łączymy się dzisiaj osoba Ignacego Jana Paderewskiego, Stany Zjednoczone,
W Kanadzie. W armii, która prawda, tworzyła się we Francji, w armii Hallera, jak najbardziej byli synowie polskich emigrantów
z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych.
Tak, ze Stanów Zjednoczonych.
Niebieska armia wsparta pieniędzmi Ignacego Paderewskiego, Heleny Modrzejewskiej.
Tak. Ekwipunek tej armii, proszę państwa, to jest nie do wiary. Dzisiejsza armia w Polsce ma ponoć 89 tysięcy. Tamta armia docelowo miała mieć 100 tysięcy i została absolutnie wyposażona
Albo troje Polaków
przez, właściwie można powiedzieć, Paderewskiego. No, te dochody czerpał z koncertów. Koncertował tak w Stanach Zjednoczonych. Uważa się, że właściwie przejechał całe Stany Zjednoczone z północy na północ, ze wschodu na zachód. Ale powracając jeszcze do tego nieszczęśliwego przypadku, więc ja czytałam w literaturze różne opracowania. On kupił piękną pałac czy posesję w Szwajcarii. I po wojnie ten excuse, czyli ten, prawda, dlaczego została zniszczona, przepiękna posesja było, ja czytałam, że rzekomo rząd ten szwajcarski chciał tamtędy puścić highway i w związku z tym to zostało zniszczone. Pan Zenon był, szukał. Tam został tylko kurnik, który Helena Górska prowadziła i dom ogrodnika. A więc znamy, on, cała myśl o nim miała zostać zaorana. No, a tu się można domyślać, no, tak. Które
a jeśli chodzi o jakąś, imperium mogło się to nie podobać. Niezręczne, ale majętność, pozostały jakieś środki jeszcze w tym samencie? Czy,
właśnie,
czy wszystko porozdawał?
Wszystko ten strakacz zagarnął. Także
ja mam taką propozycję. Od kilku lat pytam się naszych historyków i dzisiaj mówię o takim apelu, abyśmy stworzyli z przyszłych doktorantów czy ze studentów małą grupkę, ja pomogę tej grupie i spróbowalibyśmy jednak jeszcze rozjaśnić te ostatnie miesiące życia Ignacego Jana
Pawła. Ostatnie miesiące tak, co jeszcze pozostało może gdzieś, prawda?
Majątek ogromny, pola naftowe w Ameryce, posiadłości w Anglii, w Europie, w całej Europie i no, należałoby przeczytać książkę Simone Giron. To jest pani, która... Tak.
A to przepadło?
Wszystko przepadło. Zmarnowali.
Przejął rząd kraju, tak?
Nie. Prywatni ludzie, rząd, adwokaci, oficerowie szwajcarscy. To straszne rzeczy się działy.
Tak. I za głównego sprawcę tej sytuacji uważa się jego adwokata, tego pana Strakacza.
To czyli to był taki polskie pochodzenia, czy...
Tak. To nazywany jest nawet takim dobrym Polakiem. To jest jego sekretarz, który nawet miał pod koniec życia możliwość podpisywania albo mieć in blanco rzeczy, różnego rodzaju się rzeczy, tak.
Pana Jana Podolewskiego. Tak. Mamy telefon, tak, bardzo prosimy. Za chwileczkę pewnie następne telefony, bo ten temat bardzo ciekawie idzie w stronę patriotyzmu, dziedzictwa też duchowego, dyplomacja patriotyczna Ignacego Jana Paderewskiego i w przyszłym roku, no też warto o tym pamiętać, będzie stulecie tego orędzia Wilsona, bardzo ważnego,
tak,
bez którego właśnie tutaj Europa, powiedzmy sobie szczerze, nie przejęłaby się słową polską.
Chyba, nie
przejęłaby się. Nie chcę być specjalistą, ale sam pan Moski by nie wystarczył jednak.
Nie, sam pan Moski by nie wystarczył. No,
musiała być ta amerykańska jednak... No,
superpower, która jest superpowers, musiała, prawda, wyrazić taką wolę i ta wola była wyrażona właśnie przez Wilsona. No muszę powiedzieć, że w Waszyngtonie byłam w domu, w którym mieszkał Wilson. Tam teraz się znajduje Muzeum Tekstylu, Textile. Ale co jest bardzo ważne, że żebyśmy mieli świadomość, że o względy Paderewskiego, jego koncerty w Białym Domu zabiegał prezydent, a nie vice versa. I to jest, bo czasami czytam, czy słyszę, no, że ci biedni Polacy tylko na zmywaku. Bzdura, no osobiście byłem profesorem jednego z czołowych uniwersytetów, tak zwanych Ivy League, tak, jezuickiego uniwersytetu.
Ale...
I także mamy nadzwyczajnie dużo wybitnych Polaków.
Ignacy ma profil taki, jak jest profil też, myślę, to jest społeczeństwo,
Polski.
Prawda?
No tak.
To jest jakaś pewna średnia statystyczna. Więc...
Trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, że przez ostatnie 50 lat, albo nawet więcej, mówiło się o podzieleniu, podziałach na migracji, ale jednak te podziały, tak jak ojciec wspomniał, one istnieją tak jak w polskim społeczeństwie, ale tam na emigracji były jeszcze bardziej podsycane różnego rodzaju działalnościami tych służb PRL-owskich.
Specjalne były komórki w ambasadach, które miały rozbijać, a nie łączyć. Wiadomo, że podzielone społeczeństwo, podzieloną emigracją łatwiej się rządzi, prawda, tak, kieruje.
I niestety to istnieje nawet do dzisiaj. Dzisiaj jeszcze trzeba bardzo mocno tłumaczyć różnego rodzaju kręgom polonijnym, co musimy razem robić. Tak.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, słuchamy. Jeszcze powrócimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ryszard z Łodzi.
Pan Ryszard z Łodzi, witamy serdecznie. Bardzo prosimy.
Ja mam takie pytanie. We wrześniu 1939 roku powstaje rząd polski na emigracji. Sikorski jest premierem, a Ignacy Bradarewski prezydentem. Następnie według tego, co się mówi z Waszyngtonu, Sikorski ponoć jakiś list otrzymał, po którym pozbawił Ignacego Bradarewskiego tytułu prezydenta. Czy pani coś by mogła na ten temat powiedzieć? Dziękuję.
Więc skoro ostatnie spotkanie z politykami generał Sikorski i Stanisław Mikołajczyk oraz kapitan Stefan Zamoyski odbyli z Paderewskim na Florydzie, więc ja jestem głęboko przekonana, że to jest no mało prawdopodobne. Nigdy o tym nie słyszałam, to jest mało prawdopodobne. Panowie dyskutowali, generał Sikorski był wdzięczny i Paderewskiemu, że w tym momencie już swojej starości, słabości, niemożności, tak, że ten jego patriotyzm był bezgraniczny. No chyba, wyobraźcie
może
sobie,
pan Paderewski się 80... skarży, że się źle czuje.
No. Tak, no on się źle czuł, no był bardzo chory. On wystąpił na tym spotkaniu z weteranami, żeby poderwać ich właśnie do
pójść do działania,
do wzięcia udziału po stronie alianckiej, prawda, w wojsku. A więc ja jestem przekonana, że właśnie bardzo dużo słyszymy takich, że jak to się Piłsudski z Dmowskim nienawidzili i tak dalej, i tak dalej. To byli ludzie tak wielkiej klasy, dla których generał Sikorski no, był wielkim patriotą. Także ja nie myślę, skoro ostatnie spotkanie polityczne, tak jak powiedziałam, to był Sikorski, Mikołajczyk i Zamoyski na Florydzie.
No, są tego typu też nas historycy, powiedzmy, którzy lubią tą historię tak od śmietnika, prawda? Szukać po śmietniku.
Tak, po śmietnikach. I ja myślę, że to jest... Tak, no. To jest związane z albo wadą charakterologiczną, albo impotencją naukową i pragnieniem zdobycia kariery.
Albo ktoś no na tym stoi, co chce, żeby było dobro Polski imię.
Tak, prawda, poszargane, ale ja myślę, że to jest taka igominia, że jeżeli ja powiem, że oni się przyjaźnili, że mi da się szacunek, no to przejdzie
tak,
bez echa.
To jest ciekawe.
Ale jeżeli ja powiem, że się obrzucili złotem, błotem, słowami. No to natychmiast jest ciekawe. Także ja na taki dokument się nie natknęłam, w związku z tym...
Pani doktor mówi to, tak, zobaczymy, może ktoś się natknął, kiedyś zadzwoni, przekaże, no, zobaczymy.
Mamy telefon. Tak.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami?
Halo, Irena z Warszawy.
Witamy Pani Ireno, bardzo proszę.
No,
tylko trzeba przyciszyć telewizor. Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
jestem zawsze. Ogromnie wzruszona. Witam przede wszystkim gości i ojca prowadzącego. Więc chciałam powiedzieć taką rzecz. Brat mojej mamy po skończeniu studiów we Francji nadzorował ochronki, które budowała pani Paderewska i był okres, że mieszkał we Francji, w Szwajcarii, w Rion-Bosson. No powiedział, że to najpiękniejsze miejsce, jakie w ogóle widział w życiu. Później rzeczywiście dosyć dużo zwiedził i z listem polecającym od pana Paderewskiego pojechał do Ameryki. Tak. Także, no oczywiście też wspominał o panu Strakaczym, prawda? No to znana historia, którą państwo tutaj wspominacie. Także, co jeszcze powiedział, że... To byli tak cudowni ludzie. Pani Paderewska nawet wyposażyła mojego wujka w jakieś, prawda, rzeczy, które mu będą potrzebne w Ameryce. I powiedział, że to byli tak cudowni ludzie, a przede wszystkim i miejsce, w którym mieszkał. Najpiękniejsze miejsce w swoim życiu, jakie widział. No także dziękuję bardzo. Jestem wzruszona. Mam nawet kartkę Rion-Bosson, którą przysłał tu do mamy i ona się zachowała, mimo że była wojna, powstanie. Także jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję całego serca za, wspaniałą audycję i panią modelską, którą kiedyś była na spotkaniu w bibliotece na Bielanach.
Pani Ireno, proszę też nas słuchać po 21.30, tam będzie więcej czasu już, więc będziemy szerzej troszeczkę pewnie się zajmowali postacią Ignacego Jana Paderewskiego. Dziękuję bardzo.
To dziękuję pani. Piękne świadectwo, piękne świadectwo.
I przypomnienie też śladu francuskiego, prawda? Śladek Bruksela, no Francja, Italia na pewno.
Ochronki. Ja to bardzo krótko mówiłam, ale pierwsza wojna światowa, no chcę powiedzieć, że niedawno czytałam opracowanie, które mówi, że największe straty Polska poniosła w czasie potopu szwedzkiego. Na drugim miejscu jest pierwsza wojna światowa, a dopiero na trzecim miejscu jest druga wojna światowa. Prawda? No my pamiętamy tą wojnę. I to jest niezwykle, pani dotknęła, za co pani bardzo dziękuję, niezwykle ważnego tematu, ponieważ my już straciliśmy tą perspektywę. Ale moja mama była córką wojskowego, który zginął, prawda, w pierwszą wojnę światową. I babcia, był taki głód, babcia była zmuszona, to była rodzina raczej, nazwijmy, no, middle class. I babcia była zmuszona oddać dzieci do ochronki, do przytułku. I w przytułku znajdowały się dzieci pułkowników, generałów, właścicieli ziemskich, wszystkich. Także to właśnie ta działalność tego Polish War Relief Victims była nadzwyczajna. I pewnie te siostry utrzymywały te dziewczynki właśnie z tego, co dostały z tego Relief Fund.
O, jednak angielski tutaj wchodzi.
No to właśnie, które dostały z
ale to
tego,
nic. Tak. Pani doktor i panie Zenonie, na koniec taką wisienkę mam, w cudzysłowie. To jest fragment testamentu. Dwa zdania.
Piękne, bardzo piękne.
Jana Paderewskiego. Wszystkim, którym niechcący i niesłusznie sprawiłem przykrość lub też ich obraziłem, mimowolnie, pokornie przepraszam. Przyjaciołom serdecznie wdzięczny, do wrogów nie mam żalu. Krzywdy doznane, a doznawałem ich wiele, po chrześcijańsku przebaczam. Nie mogę tylko przebaczyć tym pysznym i nikczemnym, co myśląc jedynie o korzyściach osobistych i wywyższeniu własnym, prowadzili i prowadzą ojczyznę do zguby, a naród do upodlenia. Sam Bóg im tego nie przebaczy.
No, to jest piękne. Ten testament powinien być testamentem nas wszystkich.
Jana Ignacego Paderewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani dr Mira Modelska-Krecz, historyk, pan Zenon Łupina, dyrektor Centrum Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego. W Brukseli to centrum działa, to centrum organizuje także Polaków patriotycznie. Potrzebuje też takiej pomocy i dobrego słowa dalej, tak?
Od naszego rządu w czasie tej nowej epoki dobrej zmiany.
I tytułem podsumowania tej części, bo zapraszamy na 21.30, ostatnie zdanie na temat właśnie Ignacy Jan Paderewski, dyplomata i patriota.
Więc ja chcę powiedzieć, że wielka rzecz, której sądzę powinniśmy się uczyć od Paderewskiego, to jest ten stosunek, że różne partie, on potrafił skonsolidować różne partie.
Czyli różnimy się, ale mamy dzieło wspólne.
Się, tak, ale mamy wspólny cel. Mamy wspólny cel i jak ojciec tu pozwolił, prawda, tak zacytował te piękne słowa, to może ja powiem, co amerykańska biografka, ja przeczytam też, amerykańska biografka, czy biograf, pan Landau, pytał Paderewskiego, no a właściwie to skąd pan pochodzi, skąd to właśnie te
skąd
treści,
jesteś, tak.
Które tak, skąd jesteś? I on powiedział, pochodzę z niezamożnej, starej, szlacheckiej rodziny. Takich rodzin w dawnej Polsce było wiele tysięcy. Rodzinom rolników, rycerzy, patrzcie, to piękne słowo, pani mówi o słowach, rolników, rycerzy, za zasługi w orężnej obronie kraju przysługiwało obok innych przywilejów prawo wyborcze, a więc możliwość głosu, czyli głosujmy. I teraz, moja rodzina w późniejszych czasach wydawała ziemian, to jest rolników, tak? Dla nas to słowo było zbezczeszczone w czasie, prawda, okresu PRL-u. Lekarzy, urzędników, nauczycieli, a więc ludzi o poziomie umysłowym i towarzyskim.
I tym cytatem kończymy i zaczniemy drugą część o 21.30. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy do Radia Maryja już o 21.30 na kontynuację rozmów niedokończonych.